Krzysiu w prowadzeniu do naszego nabożeństwa powiedział, że jesteśmy przeznaczeni na zwycięstwo, skazani na zwyciężanie. Wierzę, że tak jest, że Pan daje nam wszelkie możliwe środki i możliwości, abyśmy byli nie do pokonania. Wiecie, diabeł zawsze będzie chciał nas pokonać. Diabeł zawsze będzie atakował nasze życie. Diabeł zawsze będzie przychodził, aby niszczyć, aby podważyć Boży autorytet, aby w jakiś sposób nas zniechęcić. I dlatego Bóg dał nam Świętego Ducha, aby napełnił nas, aby mieszkał w nas, aby wyposażył nas, byśmy to zwycięstwo obiecane przez Pana mogli dziedziczyć. Mogli w nim trwać, mogli w nim chodzić. A to, że jest mowa o zwycięstwie, to znaczy, że jest też mowa o zmaganiach, o walkach, o bojach, o wyzwaniach, o trudnościach, które pojawiają się na naszej drodze. Chciałbym przeczytać dzisiaj jedną historię z pierwszej księgi Samuela, 30 rozdziału. To będzie nasz tekst przewodni. Odniesiemy się do pewnych postaw tutaj opisanych i później jakby zobaczymy przez pryzmat właśnie Ducha Świętego tą predyspozycję, tą możliwość do zwyciężania w życiu. Jest to historia z 30 rozdziału pierwszej księgi Samuela od 1 do 8 wiersza, a później przeczytam jeszcze 18 i 19 werset. A gdy Dawid wraz ze swoimi wojownikami przyszedł do Syklag, był to już trzeci dzień od czasu, gdy Amalekici wtargnęli do Negeb i do Syklag, zdobyli Syklag i puścili je z dymem. Wzięli do niewoli kobiety, które w nim były, małe i dorosłe, lecz nikogo nie zabili, tylko uprowadzili z sobą i odeszli z powrotem. A gdy Dawid i jego wojownicy weszli do miasta, było ono spalone, a ich żony, ich synowie i córki uprowadzeni. I wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim było, głośnym płaczem, tak że im wreszcie nie stało łez do płaczu. Zostały też uprowadzone obie żony Dawida, Achinoam z Jezreel i Abigal, wdowa po Nabalu z Karmelu. Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamionować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek. Lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu swoim Bogu. Rzekł wtedy Dawid do kapłana Ebiatara, syna Achimeleka: przynieś mi efod. I Abitiar przyniósł efod Dawidowi. Dawid zapytał się Pana tymi słowy: jeśli puszczę się w pogoń za tą zgrają, czy ich dogonię? I rzekł mu: puść się w pogoń, a na pewno dogonisz i uratujesz. Wiersz 18. Dawid odzyskał wszystko, co zrabowali Amalekici. Odnalazł także obydwie swoje żony. Nie brakowało nikogo, ani spośród dzieci, ani spośród dorosłych, ani spośród synów, ani spośród córek. W całości też odzyskano łupy. Nic nie brakowało z tego, co zostało zrabowane. Wszystko Dawid odzyskał. W historii naszego zboru był taki moment, kiedy nas obrabowano. Niektórzy pamiętają. Starsi pamiętają. Było to wtedy, kiedy ten budynek był w ruinie. Było to wtedy, kiedy tu nie było ani okien, ani drzwi. Było wszystko w rozsypce. Były to lata 90., początek lat 90. Wtedy zaczęliśmy tutaj remont. Zaczęliśmy odbudowywać te zgliszcza, ten obiekt tutaj na Kościelnej 1. I mieliśmy trochę rzeczy, które zostały nam darowane przez ofiarodawców. Nie było wtedy w sklepach nic, nie było żadnych urządzeń, nie było żadnych wiertarek, nie było wyposażenia, nie było takich pięknych sklepów jak dzisiaj Obi albo Castorama albo Mrówka. Pełno ich jest dzisiaj wszędzie. Można kupić. Wtedy nie było. Był jakiś sklep z narzędziami, można młotek było dostać, śrubokręt i kilo gwoździ. I pewnego dnia była zima, dzień przed świętami Bożego Narodzenia, czy noc przed Bożym Narodzeniem, złodzieje weszli i wszystko nam ukradli. Przyjechałem tutaj rano, mieliśmy wtedy nabożeństwa, tam gdzie jest kawiarnia, zobaczyliśmy, że wszystko jest splądrowane, że wszystko zabrane. Był pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Mieliśmy mieć świąteczne nabożeństwo. Przyszli wszyscy ludzie. Moja żona zachorowała, miała wtedy odrę, która pojawiła się w jej wieku 21 lat. Było to bardzo takie bolesne przeżycie. Dorośli nie chorują na tę chorobę. Leżała w domu w gorączce. Ja przyjechałem tutaj do zboru, wszystko splądrowane. Wiecie, czasami diabeł zbiera swoje siły, aby nas zniszczyć, aby nas pokonać, aby nas obalić, aby nas zatrzymać. Ja pamiętam, jak zaczęliśmy się modlić, jak zaczęliśmy wielbić Pana, jak zaczęliśmy oddawać Mu chwałę tutaj na tym nabożeństwie. Nie było normalnego nabożeństwa, nie było świątecznego kazania. Był czas modlitwy, czas uwielbienia, czas szukania oblicza i później ktoś powiedział, że do 30 dni wszystko zostanie zwrócone. A więc puściliśmy się w pogoń za tymi, którzy plądrowali. Ale nie w pogoń na motorach, autach z meczetami, z pałami, z kijami, ale ruszyliśmy w pogoń w modlitwie. W modlitwie i boju, że Bóg ma moc dotknąć się tych, którzy to ukradli, że ma moc nam przywrócić wszystko, co zostało splądrowane. Wiecie, wszystko wyglądało dobrze do 29 dnia. Kiedy minął 29 dzień i nic nie było zwrócone, wtedy przyszła próba cierpliwości i zaufania. I tak naprawdę cud się wydarzył w 30 dzień wieczorem o godzinie 20. A więc ile było do północy? Bardzo blisko. Ale Bóg się nigdy nie spóźnia, Kościele. Nie wiem, ile walczysz, nie wiem, ile się zmagasz. Chcę Ci powiedzieć dzisiaj, że jesteś nie do pokonania, jeśli Duch Święty jest w Tobie i Boża moc jest w Tobie. Jesteś nie do pokonania. I pamiętam, jak wieczorem na Katowickiej mieszkaliśmy na 8 piętrze, pod numerem 27, klatka 27. I pamiętam, jak dzwoni telefon, takie stare były telefony, trzeba było kręcić palcem. Nie było komórek, a więc zadzwonił stacjonarny. Odebrałem telefon, jeden z braci mówi, przyjdź szybko, pastorze, bo ważna sprawa. Ja mówię, co się stało, to nie na telefon, przychodź szybko. I wszedłem do niego mieszkania, też mieszkał na Katowickiej, 3 bloki dalej. Zobaczyłem, że siedzi tam mężczyzna i płacze. Pomyślałem sobie, grzesznik przyszedł do nawrócenia, to rzeczywiście nietypowa sprawa. A on podniósł głowę i mówi, to ja okradłem wasz kościół. Wiecie, to było niesamowite przeżycie. To ja się włamałem. I przez miesiąc nie mogłem jeść, nie mogłem spać, nie mogłem żyć. Mówi, to był najgłupszy krok, jaki zrobiłem w życiu, że wszedłem do waszego kościoła. Wiecie, Bóg nie pozwoli, aby jego terytorium było niszczone. Jeśli ufamy, jeśli wierzymy, jeśli trwamy w zaufaniu, Bóg da nam pomoc. I pamiętam, jak powiedział, że zgłosił się na policję, dostał nadzór policyjny, aby mógł odzyskać wszystko, co skradł. Pojechałem z nim następnego dnia do pasera, aby wszystko odebrać i wszystko wróciło z powrotem tutaj do kaplicy, jak to często żartobliwie mówię, i 2 radia więcej, które nie były nasze. Paser tak się przestraszył, że oddał jeszcze 2 radia, które gdzieś ukradł i wszystko to było w tych rzeczach, a więc później musieliśmy coś z tym zrobić, już nie pamiętam, co z tym zrobiliśmy, ale Bóg przyznaje się do tych, którzy trwają przy Nim. I chciałbym na podstawie tej opowieści o Dawidzie kilka zachęcających myśli Wam przedstawić. Po pierwsze, musimy pamiętać, kochani, że wiele razy nagle pojawiają się rzeczy, które nie chcemy. Nagle pojawiają się sztormy i uderzają w nas i jesteśmy tak zaszokowani, jesteśmy tak dotknięci, że czasami musimy usiąść, gdy dowiadujemy się, gdy dociera do nas to, że coś się stało, że był atak na nasze życie, na nasze zdrowie. Nagle to przychodzi. Nawiążę do tego, co stało się w minionym tygodniu. Jeszcze w czwartek do południa 290 ponad osób piło sobie spokojnie kawę na lotnisku w Amsterdamie. Wiecie, ja latam i wiem, jak to jest. Dzieci biegają, siedzisz sobie przy kawie, masz swojego iPada, SMS-ujesz ze znajomymi. Niektórzy wyjeżdżali na wakacje, niektórzy jechali na sympozjum naukowe, inni w sprawach biznesowych, niektórzy wracali do domu. Prawie 300 osób z personelem wsiadało do samolotu z nadzieją, że za kilka godzin wylądują w Kuala Lumpur. Wyobraźcie sobie to. Wyobraźcie sobie, co się działo w tym samolocie, kiedy leciał na ukraińską ziemię. Wyobraźcie sobie, co przeżywali ci ludzie, ci młodzi ludzie. Tam była para zakochanych, o której słyszałem w telewizji, która jechała na urlop ze sobą, zakochani w sobie, rodzice bólu w rozpaczy. Nagle uderzyła rakieta, nagle uderzyła rakieta wroga i strąciła ten samolot. 300 osób zginęło na miejscu, rozrzucone ciała po całym terytorium. W takich czasach żyjemy, w takim świecie żyjemy. Diabeł tak samo atakuje, nagle strzela swój pocisk, nagle uderza w nasze życie, nagle pragnie nas splądrować i wszystko nam zabrać. W którym miejscu jesteśmy? W jakiej pozycji jesteśmy? Jakimi ludźmi jesteśmy, aby stanąć w imieniu Jezusa i powiedzieć: jestem nie do pokonania. Jestem nie do pokonania. Ale to jedynie może uczynić Boża moc. Wiecie, są pewne postawy, o których mówi Biblia i które powinniśmy w naszym życiu pielęgnować, które są ważne zauważenia. Kiedy był sztorm na morzu, jest taki opis z Ewangelii Marka, nie będę go całego czytał ze względu na czas, ale tekst będziemy mieli wyświetlony. Płynęli sobie łodzią i nagle powstał sztorm i ogromna burza. Nagle wicher się zerwał i zaczął miotać ich łódką. Pan Jezus był w łodzi, spał na węzłowiu, odpoczywał i oto nagle fale zaczęły wdzierać się do łodzi, tak iż łódź była już wypełniona, bliska zatonięcia. I oto ta pierwsza postawa, pierwsze miejsce, w którym powinniśmy zawsze się znaleźć, kiedy przychodzą takie momenty w naszym życiu. To nie jest miejsce narzekania, to nie jest miejsce złoszczenia się, wkurzania się na sytuację, która powstała. To nie jest czas, by wskazywać na błędy innych z powodu moich przeżyć. To nie jest... To mogło mieć miejsce. Mógł jeden z uczniów do drugiego mówić: to twoja wina, bo ty chciałeś płynąć. Mogliśmy zostać na drugim brzegu. To nie był dobry czas na wypływanie w morze. A ty tak chciałeś i cisnąłeś, abyśmy płynęli. Mogli zacząć się kłócić ze sobą. Czyja to wina? Wiecie, wiele razy może nawet nie być winy. Ale nasz wróg, diabeł, szatan przychodzi, aby niszczyć, aby atakować nasze życie, aby uderzać w nas, pozbawiać nas zdrowia, pozbawiać nas błogosławieństwa, pozbawiać rodziny szczęścia, pozbawiać małżeństwa, małżeńskiego życia. Przychodzi i atakuje i chce zniszczyć wszystko, bo on jest niszczycielem. Nasz bój nie jest z krwią i ciałem, ale z mocami ciemności, z przeciwnościami, z duchami złymi, z demonami, które rządzą na powietrzu, chcą wszystko kontrolować. Jeśli my się temu poddamy, jeśli my temu ulegniemy, to wtedy mamy problem. Mamy problem. Naprawdę możemy przegrać tą walkę. Kiedy tak patrzę na Dawida i na cały lud izraelski, którym on dowodził, o który się troszczył w tym momencie, zauważam pewne bardzo ważne momenty w życiu Dawida. Wiecie, współcześnie bibliści określają to jako to momentum, ten moment, w którym Bóg przychodzi i pokazuje nam pewne rzeczy, aby mógł w nas i przez nas działać. I takim momentem w życiu Dawida było to, co wydarzyło się wcześniej, kiedy Dawid został powołany i namaszczony. To był taki moment w jego życiu, takie momentum w jego życiu, kiedy Duch Święty stąpił na niego i namaścił go. Jeśli mówimy nowotestamentowym językiem, to słyszymy jak echo głos Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy zostali przyobleczeni mocą z wysokości. A więc Pan Jezus nauczał i mówił to swoim uczniom. Później przekazywali to oni w pierwszym kościele, że bezustannie potrzebujemy mocy Bożej, mocy z wysokości. A kiedy ona się wyczerpuje, powinniśmy biec do Pana, aby znów nas wyposażył w moc z wysokości, aby nas ochrzcił i napełnił Duchem Świętym. Oto w tym momentum, w tym momencie, oto w tym symbolu oleju, Duch Święty zstąpił, Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim. Jest to niesamowity przywilej, żyć i chodzić z Duchem Świętym. To koryguje wiele naszych postaw, to zmienia wiele naszych reakcji, to powoduje, że inaczej widzimy, słyszymy, czujemy, to sprawia, że namaszczeni przez Pana są rozpoznawalni, są widziani, nie mogą się ukryć. Diabeł jest w zagrożeniu, królestwo ciemności jest w zagrożeniu. W jednym z moich wykładów nawet sobie pozwoliłem na kongresie zaśpiewać: to widać, to słychać, to czuć, że jestem z Królestwa Bożego. To widać, to słychać, to czuć. Skąd jestem? Amen? Co widać w moim życiu? Co czuć z mojego życia? Co słyszy diabeł w moich komorach, w moim domu, w moich trudnościach, zmaganiach? Wiele razy zawodzę. Wiele razy zamiast usłyszeć słowa zwycięstwa, słyszy słowa lęku, strachu, porażki, przegranej. Ale to namaszczenie daje nam siłę, abyśmy mogli stawić jemu odpór. I Dawid miał to namaszczenie. Co jeszcze? Dawid kochał Boga. To takie proste. Dawid chciał Bożej obecności. Boża obecność była dla niego największą radością. On w swoim królestwie pragnął jednego, aby to, co jest w domu Obeda Edomczyka, czyli skrzynia pańska, została sprowadzona z powrotem do świątyni, do domu Bożego, aby Boża obecność była nad narodem. Aby Boża obecność była w mieście Dawidowym. Aby Boża obecność była w jego królestwie. Myślę, że Dawid mógł różne rzeczy pragnąć, mógł różnych rzeczy poszukiwać, mógł w różnych rzeczach się specjalizować, ale kiedy Dawid dowiedział się, gdzie jest skrzynia i że jest w domu Obeda Edomczyka, I że ten dom Obeda Edomczyka jest błogosławiony, tak? I że jest wiele radości w tym domu, powiedział: niestety Obedzie Edomczyku, ja muszę tą skrzynię zabrać, bo to nie jest tylko błogosławieństwo dla ciebie osobiście, dla twojego domu, ale wierzę Obedzie Edomczyku, że Bóg chce błogosławić cały lud, cały naród i chce, aby ta skrzynia Bożej obecności była pośród Bożego narodu. Wiecie, kiedy jest Boża obecność, wtedy jest wiele radości. Biblia mówi, że tańczył Dawid z całej siły przed Panem, że lud radował się z Bożej obecności. Dlaczego czasami w kościołach jest taka atmosfera sztywna, taka, jakby to powiedzieć, poważna? Czyż nie czujemy Bożej obecności? Czyż nie czujemy radości? Nie wstydźmy się tańczyć przed Panem. Ja tak pociąga dzisiaj nawet ludzi Kościoła ten świat. Coraz więcej ludzi wierzących myśli o weselach z tańcami, z muzyką. I to świecką, zwykłą, jakąś głupią, bezsensowną. Przyjdą do Kościoła sztywni jak kołki. Po prostu jak bryły marmuru. Coś jest nie tak. Tańczmy, tańcz w Kościele. Tańcz i psącaj przed Panem. Tańcz i raduj się przed Bogiem. Nie musisz tańczyć, jak diabeł na skrzypkach gra. Nie musisz tańczyć w rytm tego świata. Możesz tańczyć w rytm Ducha Świętego. Kościele. Powiedziałem w wykładach, że to wszystko, co dziś na weselach świeckich się robi, jest do bani. Po prostu do totalnej bani. Kiedy widzę, jak rzucają kieliszki za siebie na szczęście. Mówię, po co ja, człowieku, Cię błogosławiłem? Pan nie jest Twoim szczęściem? Pan nie jest Twoją radością? Pan nie jest Twoim zabezpieczeniem? Musisz na swoje szczęście jeszcze rzucić kieliszek do tyłu, bo ktoś w kelnerskim mundurku Ci go podał. Mamy swoją tożsamość. Mamy swoje powołanie. Amen? Wiemy, co jest naszym źródłem. I o taki Kościół dziś walczy Duch Święty. który w świecie błyszczy innością, błyszczy Bogiem, błyszczy obecnością Bożego Ducha Świętego. Kiedy jest obecność Pana, nie trzeba szukać niczego innego. Nie trzeba innych środków, innych rytmów, innej muzyczki. Wszystko daje nam Duch Święty, Bóg spełnia nas, daje nam zadowolenie, satysfakcję i zwycięstwo. Halleluja! I zwycięstwo. Potrzebujemy Ducha Świętego. Jeszcze jedna myśl. Dawid był mężem według serca Bożego. Wczoraj biskup miał piękne kazanie na koniec. Mówi, tak naprawdę to nie powinno ciągle chodzić o nas. A tak naprawdę ciągle chodzi o nas. Abyśmy się czuli dobrze, abyśmy byli szczęśliwi, abyśmy byli błogosławieni, aby nasze potrzeby były zaspokojone. A on zadał nam pytanie, a co z Panem Bogiem, co z Ojcem? Co z Ojcem? Czy on nie ma prawa czuć się szczęśliwy? Czy on nie ma prawa czuć się dobrze, gdy na nas patrzy? Czy on nie ma prawa być błogosławiony, kiedy patrzy na swoje dzieci, które są mu oddane? Które go kochają ponad wszystko? Dawid był mężem według serca Bożego. To jest klucz. To jest klucz do prawdziwego szczęścia. Być mężem według serca Bożego. Podobać się Bogu. Podobać się Panu. Wszystko, czego pragnę, to podobać się Panu. Nie musimy podobać się temu światu. A tak naprawdę nigdy wystarczająco temu światu się nie spodobamy. Nieważne, co będziesz robić. Nieważne, jak będziesz żyć. Możesz robić wszystko, co ten świat robi i tak cię poniżą. Tak i tak przyjdzie moment, że cię odrzucą, że powiedzą o tobie źle, że ciebie wyśmieją. Bo tak jest ten świat, bo diabeł jest kłamcą, jest oszczercą. Ja nie muszę temu światu się podobać. To nie jest nasza droga, to nie jest nasze życie. My mamy podobać się naszemu Bogu, naszemu Ojcu. On nas kocha. On nas kocha takimi, jakim jesteśmy. Z kochającym Ojcem. Ale też oczekuje, że my, Jego dzieci, będziemy starali się robić wszystko, aby sprawiać Mu radość, aby On mógł powiedzieć, że jesteśmy według Jego serca, że jesteśmy Jemu oddani, że chcemy dla Niego żyć, że chcemy się Mu podobać. To prowadzi także do wierności. Dawid był wierny Bogu do końca, mimo że miał potknięcie, mimo że się potknął, mimo że zgrzeszył, strasznie zgrzeszył. Często na to się powołujemy. Przecież Dawid też zgrzeszył, tak? Dawid też się potknął, ale dalej był mężem według serca Bożego. Musimy pamiętać, że jest Psalm 51. Kiedy Dawid ryczy przed Panem w pokucie, wyje przed Panem w pokucie, pada na kolana i mówi, woła, Panie, Panie, oczyść mnie, Panie, przywróć mi radość ze zbawienia, Panie, nie odbieraj mi Ducha Świętego, Panie, wybacz mi mój grzech, wybacz mi to, co zrobiłem. On krzyczy, on woła do Boga, on pada na kolana przed Bogiem, on prosi Go o łaskę. Wtedy Bóg wybacza, wtedy Bóg przychodzi, wtedy Pan objawia swoją moc, objawia swoją chwałę. Wiecie, różnie reagujemy. Pierwszą reakcję, jaką widzę w naszych postawach, kiedy przychodzi taki sztorm, taka burza, to jest nasza reakcja emocjonalna. Wiecie, że Bóg nie ma nic przeciwko naszym emocjom. On wie, jak jesteśmy skonstruowani. Wiecie, dlaczego wie? Bo nas stworzył. Bo nas stworzył. On wie, że wiele razy nasze emocje dotykają nas. Kiedy przeżywamy coś trudnego, przykrego, bolesnego. Biblia mówi, że Dawid wybuchnął wraz z wszystkimi żołnierzami. Czyli był to zbiorowy płacz facetów, mężczyzn. Całe jego wojsko. No bo nikogo innego nie było. Żony zabrane do niewoli, dziewczyny zabrane do niewoli, dzieci zabrani do niewoli, wszyscy cała ziemia splądrowana, wszyscy uprowadzeni. I oto Biblia mówi, że Dawid staje przed Bogiem i wybuchnął wielkim płaczem. To jest 1 Samuela 30, od 3 wiersza do 4. Że tak głośno płakali, tak długo płakali, że już nie mieli łez. Po prostu nie było już łez, żeby płakać dalej. To jest reakcja emocjonalna. Musimy rozumieć siebie nawzajem, gdy przechodzimy przez takie reakcje emocjonalne. Przychodzi taki moment złamania, bólu, smutku, przygnębienia. To nie jest nic złego. Jest to nasza reakcja. Nikt nie wymaga od nas, abyśmy zawsze byli twardzi, mocni, powiedzieli: Pan ze mną, nic mi nie będzie, ja im pokażę i tak dalej. Niektórzy próbują przyjąć taką postawę. Wiele razy z przykrością stwierdzam, że jest to aktorstwo, które nie jest podtrzymane aż do końca. Bardzo szybko się okazuje, że gdzieś to było tylko takie ludzkie zachowanie, a wiele razy w takich sytuacjach trudnych, kiedy diabeł plądruje nasze życie, kiedy rani nas, kiedy atakuje nas, to nie przez naszą moc to się stanie i siłę, ale przez moc Jego Ducha, mówi Pan. Przez moc Jego działania. I Dawid wzniósł płacz, lament, smutek. Już sił nie mieli. Już opadli z sił. Już nie było łez, aby wylewać. Czasami jesteśmy w takich miejscach. Ale pamiętajmy, Kościele, że Bóg nie chce, abyśmy tam pozostali. Że Bóg nie chce, abyśmy tak skończyli, lamentując i płacząc aż na śmierć. Bóg chce, abyśmy podjęli reakcję duchową. Abyśmy przeszli z tego stanu emocjonalnego, z tych przeżyć emocjonalnych, które dotykają naszego życia, abyśmy przeszli w reakcję duchową. I 1 Samuela, 30 rozdział, wiersz 6 mówi nam, że kiedy Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdy lud zamierzał go ukamionować, nawet własna armia, bracia jego, przyjaciele jego, którzy byli na froncie razem z nim, stracili nadzieję, chcieli go ukamionować. I tam jest to piękne zdanie. Lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, swoim Bogu. Dawid był takim specjalistą, który uczy nas takiej nietypowej rzeczy. Nie wiem, jak to psychologia ocenia, ale Dawid uczy nas, abyśmy mówili do naszej duszy. Od Dawida się tego nauczyłem, aby mówić do swojej duszy. Wiele razy Dawid zachęca lud, zachęca nas, czytających Pismo Święte, szczególnie psalmy, abyśmy mówili do naszej duszy. Na przykład kiedyś powiedział takie słowa: łzy moje są mi pożywieniem we dnie i w nocy. To mówi Dawid. Nie mamy tego tekstu, ja tylko zacytuję. Przez cały czas pytają mnie wtedy ludzie: gdzie jest Twój Bóg? Gdzie jest Twój Bóg? Ja płaczę, jestem przygnębiony, nic się nie dzieje, jest mi ciężko. Gdzie jest Twój Bóg? I wtedy Dawid mówi, wtedy w takich momentach przychodzą chwile, kiedy z wzruszeniem wspominam dni owe. Gdy szedłem sam uroczyście i wiodłem innych do domu Bożego, wznosiłem radosne okrzyki i dziękczynienia, składając, szliśmy w wesołym tłumie. Ale czy my żyjemy tylko wspomnieniami? I wtedy Dawid mówi, abyśmy przemawiali do swojej duszy w takich momentach. I Dawid mówi tak w 6 wersecie 42 psalmu. Dlaczego się więc smucisz, duszo moja? A więc Dawid mówi do swojej duszy. Dlaczego się smucisz, duszo moja? Dlaczego się smucisz, duszo moja? Czemu napełniasz mnie trwogą? Zaufaj Bogu, jeszcze Mu będę dziękował, bo jest Zbawicielem i Panem moim. Amen? A więc mam prawo mówić do mojej duszy w momencie mojego utrapienia, mojej męki, mojego bólu. Będę mówił do mojej duszy, to jest ta reakcja duchowa. Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo? Czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze Go sławić będziesz. W psalmie 103, ten tekst już mamy, Dawidowy psalm. Błogosław, duszo moja, Panu. Wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. To jest dobrze zrobić zawsze, kiedy mówimy, a teraz będziemy wielbić Pana. Może powinniśmy zaczynać od apelu do naszych dusz. Może wtedy nazwani bylibyśmy dziwnym kościołem. Wiecie, tam na moszczenicy na kościelnej oni mówią do samych siebie. Oni zawsze zaczynają i mówią do swojej duszy: jakiś dziwny kościół. Chcę powiedzieć, że tak i tak jesteśmy dziwni. To nie zmieni faktu. Dawid mówi: błogosław duszo moja Panu, wszystko co we mnie imieniu Jego świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Mów, że On odpuszcza Twoje winy. Mów, że On leczy wszystkie choroby Twoje. Mów, że On ratuje od zguby życie Twoje. Że wieńczy Cię łaską i litością. Że nasyca dobrem życie Twoje. Tak, iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Możemy to mówić do swojej duszy. Chcemy stać w przygnębieniu, zmartwieniu, bo to nam nic nie pomoże. Od razu powiem. Gdy narzekasz, gdy się martwisz, gdy jesteś smutny, gdy opadają Ci ręce, to nic nie pomoże. Trzeba szukać sposobów, które pomagają, które są skuteczne. I Dawid nam je prezentuje. A więc ta reakcja duchowa jest z inicjatywy Ducha Świętego. Jest tutaj pewien obraz na koniec, tylko go wskażę i będziemy się modlić. Dawid, kiedy staje przed całą swoją armią, kiedy otrzymał od Pana posilenie i słowo, że zwycięży, że będzie nie do pokonania i że wszystko odzyska, poprosił, aby przyniesiono mu efod. I ten efod został założony na jego ramiona. Cóż to takiego, ten efod? Efod to kolorowa, wełniana lub lniana, przytykana złotymi nićmi część szaty arcykapłana do noszenia w służbie świątyni. Było to święte okrycie, symbol Bożego przyobleczenia. Takim symbolem Bożego przyobleczenia w modlitwie był także szal modlitewny Żydów. A więc taki efod został założony na jego tutaj piersi, na jego ramiona. I dla nas jest to symbol Ducha Świętego. Kiedy stajemy przed Panem, kiedy stajemy, aby toczyć bój, kiedy mamy wygrać jakąś bitwę, nie walczymy siłą naszych rąk, nie walczymy z krwią i ciałem, nie toczymy boju na ludzki sposób. Widzicie, co się dzieje w narodzie izraelskim i w strefie Gazy? Rozpoczęła się inwazja lądowa, ruszyły czołgi, zabijają ludzi, mordują dzieci, walczą ludzkimi sposobami. Różnie do tego można podejść. Ja mam mieszane uczucia. Niektórzy mówią, że to wola Boża, że to Bóg tak zrządził. Mam wątpliwości, czy Bóg miłości Nowego Testamentu pcha nawet swój naród do zabijania dzieci, niewinnych kobiet w strefie Gazy. Mam z tym problem. Mam z tym poważny problem. Dlatego, że Bóg mówi o innym zwycięstwie. Mówi o zwycięstwie duchowym Izraela. Mówi o zwycięstwie Jezusa, który dokonał wszystkiego dla tego narodu. I myślę, że tędy powinna iść droga. Takie powinny być metody narodu izraelskiego. Natomiast oni nie przyjęli Mesjasza. Walczą starotestamentowo. Walczą według ludzkich sił i możliwości. Dlatego Pan do nas mówi, że potrzebujemy mieć ten efod, abyśmy także nie podjęli się takiej walki. Nie wymierzali sami sprawiedliwości. Nie walczyli po ludzku. Nie próbowali pewnych rzeczy przełamać siłą. Czasami Bóg nam pomaga, pokazuje, jak to zrobić. Przychodzi rozwiązanie. Oczywiście, że mamy prawo za sobą. Oczywiście, że żyjemy w państwie prawa i prawo nas chroni. I mamy zupełną, otwartą drogę, aby z tego korzystać. Ale kiedy przychodzi o wymierzanie jakichś wyroków, o wymierzanie ciosów, zostawmy to Bogu. Zostawmy to Bogu. Módlmy się, stójmy w tej duchowej walce, bojujmy, walczmy w imieniu Jezusa, ogłaszajmy zwycięstwo w imieniu Jezusa. On daje nam siłę. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, 49 werset: oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca, wy zaś zostaniecie w mieście i zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Widzicie, do Efezjan 6:13: dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Zwyciężyć. Możemy zwyciężyć. Bóg jest niesamowitym Bogiem. Kiedy Dawid przyjął odpowiednią postawę, kiedy zareagował tak, jak powinien zareagować, Biblia mówi, że uratował Dawid wszystkich, których zgarnęli Amalekici. Czy diabeł zgarnął nasze rodziny, naszych bliskich, nasze dzieci próbuje zgarnąć. On jest specjalistą od zgarniania. On chce przyjść i rabować, wykradać, niszczyć. Ale Bóg jest po naszej stronie. Pan jest z nami, Kościele. Bóg jest ze swoim ludem. Ufamy Mu. Chcemy ufać do końca. Nie poddawajmy się. Dawid odniósł spektakularne zwycięstwo. Wszystko, co utracił, zostało zwrócone. Pan przywrócił z powrotem Dawidowi cały jego dom. Przywrócił cały naród. Przywrócił wszystkich tych, którzy byli splądrowani, a także wróciło wszystko, to, co zostało im zabrane, co zostało ukradzione. Ku przypomnieniu na koniec, Boże Słowo podaje nam około 7000 obietnic. Większość, część z nich, może tak powiem, dotyczy narodu izraelskiego. Ale możemy je także odnosić do nas w różnych sferach życia, do których zostały posłane dla narodu wybranego. Bo my też jesteśmy Jego duchowym Izraelem. 7000 obietnic. Niesamowite. 7000 mamy w Biblii różnego rodzaju zapisów, które są obietnicami Bożymi dla Jego ludu, dla Jego dzieci. Jestem ciekawy, ile z nich pamiętamy. Tych 7000. Ba, jeszcze jest coś. 365 razy w Biblii jest powiedziane nie bój się. To już jest łatwiejsze do wdrożenia w życie. Na każdy dzień roku nie bój się. 365, czy tam 363 dni w roku przestępnym. 4, 6, więcej jest, to na wszystkie. To ja dopiszę jeszcze jedną. W każdym bądź razie, bez kombinowania, mamy na każdy dzień roku obietnicę od Pana. Amen. Aby się nie bać, aby się nie lękać, bo Pan jest z nami. Trzy zdania na koniec. Powstańmy. Trzy obietnice. I pomodlimy się, aby Bóg dał nam siłę. Powiemy do naszej duszy, nie smuć się duszo. Nie martw się, nie napełniaj się trwogą. Zaufaj Bogu, duszo moja, we mnie, w tym tygodniu, w następnych dniach, bo jeszcze Go sławić będziesz. Pierwsza obietnica Kościele brzmi tak. Siejemy ze łzami, ale zbierać będziemy z radością. Pamiętaj, że nawet jeśli teraz siejesz, wyznajesz, modlisz się, deklarujesz zwycięstwo Pana i są łzy na Twoich policzkach, bo nie widzisz jeszcze plonu, obietnica Pana mówi, zbierać będziemy z radością. Inna obietnica brzmi tak. Choćbyś przechodził przez ogień, nie spali Cię. Choćbyś szedł przez wody głębokie, nie zaleją Ciebie, bo Twój Pan jest z Tobą. Dla tych, którzy walczą za swoimi domami, bojują za swoją rodziną, za swoimi bliskimi, dla nas, którzy mamy ukochanych naszych przyjaciół, znajomych, a przede wszystkim naszych bliskich, niezbawionych. Pan mówi, wieczorem jest smutek. Smucimy się. To jest smutne, że dzieci nie są zbawione, że nasi bliscy jeszcze nie pojednali się z Bogiem. Ale to nie jest stracona pozycja. To nie jest powód do tego, by teraz się zamęczyć, zadręczyć, machnąć ręką i powiedzieć, nie będę Bogu służył, bo moja rodzina nie jest zbawiona, bo moje dziecko nie jest zbawione, bo mój mąż jeszcze nie nawrócił. Jest to smutne. Jest to taki wieczór, taka ciemność. Ale Pan mówi do nas, przyjdzie poranek. Przyjdzie taki dzień. Zawsze radość o poranku, kiedy słońce wstaje, kiedy się budzi nowy dzień. Pan jest z nami, Kościele. Bóg jest z Tobą. Bardzo pięknie to było podkreślane na kongresie. Nie jesteśmy traktowani przed Boga zbiorowo. Bóg traktuje każdego z nas bardzo indywidualnie. We wszystkim. W relacjach z nami, w zbawieniu, w napełnieniu Duchem Świętym, kiedy 120 było w pokoju na górze, płomyk ognia na każdą główkę, na każdego, indywidualnie. To nie stąpił jakiś wielki jeden płomień, tylko małe płomyki, 120 małych płomyków na każdą głowę. Każdy jest cenny, każdy jest ważny, każdy jest kochany. Nawet jeśli jest w trudnej sytuacji, w trudnym momencie swojego życia, nawet jeśli się czujesz jak niepełnosprawny duchowo, to Bóg cię tak i tak kocha. Tak i tak kocha. I tak i tak pragnie, wyczekuje, aby ci pomóc. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci, że mówisz do nas. Do nas ludzi słabych, wiele razy bezradnych, w różnych okolicznościach i w różnych sytuacjach naszego życia. Ale Panie, Ty mówisz do nas, że dajesz nam Ducha Świętego, siłę nieba, mocy z wysokości, abyśmy, Panie, mogli w tych zmaganiach i wyzwaniach życia zwyciężać. Tak jak Dawid, tak jak wielu innych Twoich sług, tak jak Ty, Panie Jezu, który wytrwał, zwyciężył do końca. Tak jak pierwszy Kościół Dziejów Apostolskich, mimo ognia, prześladowania i doświadczeń, był dzielny i wierny Tobie do końca i nie poddawał się. Panie, na nasze serca spragnione teraz. Duchu Święty, stąp i napełnij nas świeżą mocą. Jeśli tego potrzebujesz, nim powiem amen i ogłoszę zakończenie nabożeństwa, podnieś swoje ręce i powiedz: Panie, niech ten sam Duch Święty, który napełnił mnie już swoją mocą, gdy przeżyłem chrzest Duchu Świętym, teraz odnowi mnie. Niech napełni mnie, niech na nowo doładuje mój akumulator, niech wzmocni mnie, niech doda mi siły, bo potrzebuję Jego mocy, bym wytrwał do końca zwycięsko w Panu moim Bogu. Panie, dziękujemy Ci, że Twój Duch Święty przychodzi teraz do naszych serc, że dotyka naszych serc, że dotyka naszego życia, że dotyka nas teraz swoją mocą. Panie, dziękujemy Ci, że przychodzisz w Twojej mocy do nas i dajesz nam siłę, Panie. Dziękujemy Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, że jesteś, Panie. Dziękujemy Ci, że nas napełniasz, Panie. Że wzmacniasz nas, Panie. Że będziemy mogli podnieść naszą głowę wbrew naszym trudnościom i wyzwaniom. I będziemy mogli powiedzieć: w Panu moim zwycięstwo jest wielkie. Dlaczego się więc smucisz, moja duszo? I czemu napełniasz mnie trwogą? Zaufaj Bogu. Bo jeszcze będę Mu dziękował. On jest Zbawicielem moim i Panem moim. Mówmy to do naszej duszy w tym tygodniu. Ogłaszajmy to w naszym życiu. Kochany Kościele, niech Bóg błogosławi Was w tym tygodniu. Niech błogosławi Wasze życie. Niech błogosławi Wasze domy, Waszą pracę, Wasz urlop, Wasz odpoczynek, Wasze zadania. Za tydzień mam przygotowane też coś fajnego.